Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Co najmniej 2% PKB przeznaczone na obronność zakłada projekt nowelizacji ustawy przyjęty przez rząd.
W przyszłym roku ma to być dodatkowo około 800 milionów złotych więcej. Premier Ewa Kopacz zapewniła, że skorzysta na tym krajowy przemysł zbrojeniowy.
Przyjęty przez rząd projekt zakłada ponadto zmianę cyklu programowania rozwoju sił zbrojnych z okresu dwuletniego na czteroletni, a okresu planistycznego z sześcioletniego na dziesięcioletni, zgodnie z zasadami NATO.
Kapitan Robert Pawłowski, były oficer Formozy, powiedział, że najważniejsze jest to, w jaki sposób pieniądze będą wydawane. Potrzeby polskiej armii są ogromne, dodał.
Bo co z tego, że my wydajemy 2%, gdzie Francja wydaje 2,3% około, gdzie cały PKB Francji jest trzykrotnie wyższy niż nasz. Dla porównania Afganistan wydaje ponad 13%, ale z kolei ich przyrost jest o wiele mniejszy. Nie ma tu co porównywać właśnie odnośnie PKB, natomiast należałoby patrzeć na rankingi światowe, gdzie my nie łapiemy się w ogóle do pierwszej 15. W tej 15 jest oczywiście są Stany Zjednoczone, Francja, Rosja, Niemcy, Iran, cała gama różnych innych państw. My jesteśmy gdzieś tam daleko z tyłu. Generalnie idzie się w kierunku od wyposażenia pojedynczego żołnierza w nowoczesne systemy łączności, nowoczesne uzbrojenie, po nowoczesne systemy dowodzenia, kierowania ogniem, lotnictwo.
Według projektu dodatkowymi przychodami Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych mogą być odszkodowania lub kary umowne otrzymane w wyniku nieprawidłowej realizacji umów, na przykład dotyczących zakupu uzbrojenia i sprzętu.
Projekt zawiera też doprecyzowanie przepisów dotyczących wykonywania specjalistycznych usług wojskowych przez jednostki wojskowe.
W związku z rezygnacją Jarosława Zagórowskiego Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Jerzemu Boreckiemu, zastępcy prezesa do spraw technicznych. Ma on pełnić te obowiązki do czasu powołania nowego prezesa.
Związkowcy oczekują, by nowy prezes okazał się wizjonerem, mówi Piotr Szereda, rzecznik wspólnej reprezentacji związków zawodowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
Potrafił zrozumieć dialog społeczny i potrafił zrozumieć górników i miał na tyle zaufania otrzymał załogi, że w momencie, gdy załoga podjęła się bardzo poważnych wyrzeczeń i nie jest z tego zadowolona, że on będzie w stanie poprowadzić Jastrzębską Spółkę Węglową w ten sposób, że z tego kryzysu nie wyjdziemy. Na pewno liczymy też na decyzję właściciela, który zwołuje zgromadzenie właścicielskie, który ma zamiar podjąć audyt i przeprowadzić kontrolę, zwłaszcza wydatków i kosztów niezwiązanych z produkcją, z działań tych pozaprodukcyjnych, których my sygnalizowaliśmy bardzo głęboko, że są wyprowadzane pieniądze z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W poniedziałek Jarosław Zagórowski skierował pismo w sprawie rezygnacji do Rady Nadzorczej JSW.
W piątek zarząd JSW podpisał ze związkowcami porozumienie, co zakończyło trwający od 28 stycznia strajk. Związki zawodowe groziły jednak powrotem do strajku w przypadku braku dymisji prezesa.
Krajowy Sekretariat Łączności NSZZ Solidarność apeluje do premier Ewy Kopacz o podjęcie dyskusji o trudnej sytuacji Poczty Polskiej. Związkowcy zarzucają rządowi, że podejmuje decyzje sprzeczne zarówno z interesem narodowym, jak i dobrem przedsiębiorstwa.
Poczta Polska straciła ostatnio kontrakty na obsługę dużych podmiotów państwowych, takich jak sądy czy prokuratury. Teraz grozi jej utrata kontraktu na operatora wyznaczonego, który będzie oferował usługi pocztowe na terenie całego kraju i to przez 5 dni w tygodniu.
To jest sposób na wyprzedaż polskiego rynku usług pocztowych, mówi Bogusław Nowicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej.
Poczta Polska miała najkrótszy na świecie okres bycia operatorem wyznaczonym przed otwarciem rynku. Był okres 3-letni. Żadne inne państwo w Europie nie podjęło takiej pochopnej decyzji jak nasz parlament. Te pomysły, naszym zdaniem, wynikają z kompletnej albo niefrasobliwości, albo ze złej woli przedstawicieli rządu. No i wydaje się, że pani premier Kopacz powinna zapanować nad sytuacją, ponieważ są zwalniani pracownicy eksploatacji. Może to spowodować obniżkę jakości naszych usług. Może to spowodować przegranie tego konkursu, bo będzie pretekst do tego, żeby konkurs został rozstrzygnięty na niekorzyść Poczty Polskiej. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia będą masowe, wielotysięczne zwolnienia.
Na 15 kwietnia tego roku zapowiadany jest strajk pracowników poczty. Bogusław Nowicki nie wyklucza, że będzie to strajk generalny. Mimo redukcji zatrudnienia o 25 tysięcy etatów, Poczta Polska pozostaje największym pracodawcą w Polsce i największym operatorem pocztowym w Europie Środkowo-Wschodniej.
W środę sytuacją w Poczcie Polskiej zajmą się posłowie na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Bój o polską ziemię trwa, a wraz z nim opór układu rządzącego, aby to nagłośnić i rozpocząć debatę, powiedział poseł Jan Szyszko.
Były minister środowiska przypomniał, że na rozpatrzenie nadal czeka wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum na temat przyszłości lasów i polskiej ziemi. Pod wnioskiem w tej sprawie zebrano ponad 2,5 miliona podpisów.
W referendum Polacy mieliby odpowiedzieć na dwa pytania. Jedno z nich miałoby dotyczyć zachowania obecnej, niezależnej pozycji lasów państwowych. Drugie dotyczyłoby renegocjacji traktatu akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce.
Zbliża się 1 maja 2016 roku i zgodnie z traktatem akcesyjnym będzie obowiązywał w Polsce wolny obrót ziemią leśną i rolną. To, co dzieje się w tej chwili w rolnictwie, to jest w gruncie rzeczy bój o polską ziemię. Protestują ci rolnicy, którzy z jednej strony nie mogą kupić polskiej ziemi, gdyż na to ich nie stać. A z drugiej strony protestują ci, którzy kupili polską ziemię, a później wzięli kredyt hipoteczny na zakup środków produkcji i w tej chwili nie mają pieniędzy na spłatę, a ten kredyt był kredytem hipotecznym. W związku z tym banki wyciągną ręce po zabezpieczenie, po ich ziemię.
Tymczasem rozpoczynający się w czwartek w Warszawie rolniczy protest może potrwać nawet 10 dni. Obecnie w różnych regionach kraju trwają protesty kroczące. We wtorek odbyły się m.in. w Koninie, Izbicy Kujawskiej oraz Ostrowi Mazowieckiej.
Rolnicy domagają się m.in. stabilizacji rynków rolnych, odszkodowań za straty spowodowane przez dziki, zwrotu kosztów wszystkich zakupionych przez rolników kwot mlecznych, dopłat do eksportu wieprzowiny oraz zakazu wyprzedaży ziemi obcemu kapitałowi.
Prawo i Sprawiedliwość chce, by jeszcze w tym tygodniu Sejm zajął się wnioskiem dotyczącym powołania komisji śledczej w sprawie afery podsłuchowej.
PiS chce także rzetelnej informacji ze strony premiera i prokuratora generalnego, zwłaszcza w świetle nowych informacji.
Powodem jest powrót skompromitowanych polityków do władzy oraz pojawienie się informacji o meldunkach szefa CBA dotyczących sprawy, mówi przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poseł Mariusz Błaszczak.
Były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz został prezesem think tanku związanego z partią rządzącą z PO. Jacek Rostowski został szefem zespołu doradców pani premier Ewy Kopacz. Radosław Sikorski jest marszałkiem Sejmu. Ale w sprawie, która została opublikowana przez tygodnik Wprost, pojawiły się także nowe okoliczności, które świadczą o tym, że opinia publiczna została wprowadzona w błąd przez służby specjalne, przede wszystkim przez CBA, przez szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W związku z tym domagamy się wyjaśnień. Domagamy się tego, aby na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się już jutro, wniosek Prawa i Sprawiedliwości o powołanie Komisji Śledczej był omówiony.
Wciąż nie została zrealizowana deklaracja byłego premiera Donalda Tuska, w której zobowiązał on ministra spraw wewnętrznych do przedstawienia we wrześniu informacji w sprawie okoliczności, nagrań i ich treści. Wniosek o komisję PiS złożył we wrześniu ubiegłego roku.
Komisja miałaby wyjaśnić działania służb specjalnych, policji oraz członków rządu PO-PSL w sprawie opisanej przez tygodnik Wprost.
Tygodnik ujawnił nagrania z podsłuchanych rozmów w warszawskich restauracjach. Śledztwo w sprawie podsłuchania kilkudziesięciu osób z kręgu polityki, biznesu oraz byłych i obecnych funkcjonariuszy publicznych prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.
Solidarna Polska składa do prokuratury generalnej zawiadomienie dotyczące możliwej korupcji przy prywatyzacji Ciechu i wyprowadzania środków do banku HSBC. Politycy Solidarnej Polski domagają się także rozszerzenia porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o informację rządu.
Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, powołując się na medialne informacje, stwierdził, że przy sprzedaży państwowej spółki mogło dojść do wręczenia łapówki. CBA miało dysponować taką wiedzą. Były minister sprawiedliwości powiedział, że jeżeli premier i minister skarbu posiadali taką informację, powinni natychmiast interweniować.
W świetle danych, jakimi dysponowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, były bardzo poważne i wiarygodne informacje, że taka korupcja miała miejsce. Informacje, że Skarb Państwa poniósł tego tytułu bardzo poważne, liczone w setki milionów złotych straty. A mimo to, mimo tak poważnych informacji o bardzo wysokim stopniu wiarygodności Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zrobiło w zasadzie nic ani od strony operacyjnej, ani od strony działań procesowych, by tą sprawę w sposób rzetelny wyjaśnić i zapobiec szkodom, jakie Skarb Państwa z tego tytułu miałby ponieść. A pamiętajmy o tym, że Centralne Biuro Antykorupcyjne bezpośrednio podlegało premierowi Donaldowi Tuskowi z mocy ustawy.
Solidarna Polska złoży także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że wicepremier pozwolił na wyprowadzanie niemal miliarda dolarów do banku w Szwajcarii. Bankierzy z tej placówki mieli pomagać swoim klientom unikania płacenia podatków w ich krajach.
Polscy rodzice żądają pozostawienia im decyzyjności w sprawie uczestnictwa ich dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, informuje nasz dziennik.
Petycję w tej sprawie rodzice skierowali do minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która analizuje list Małgorzaty Fuszary.
Pełnomocnik do spraw równego traktowania wnioskuje o objęcie wszystkich uczniów obowiązkiem lekcji wychowania do życia w rodzinie, które do tej pory były dobrowolne. Nie wyklucza się rozszerzenia zajęć także o edukację seksualną.
Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji narodowej, podkreśla, że rodzice mają pełne prawo do decydowania o swoich dzieciach, co gwarantuje im m.in. konstytucja.
Polska szkoła nie może stać się miejscem hańby, a wszystko, co by się do tego sprowadzało, proponowane zajęcia mają tak naprawdę na celu rozbudzanie do życia seksualnego, do przedwczesnego życia seksualnego małych polskich dzieci. To jest hańba. To byłaby hańba i będzie hańbą, jeśli by się miało to stać. Trzeba po prostu protestować i absolutnie do tego nie dopuszczać. Pan Bóg nie śpi i rozstrzygnięcie przyjdzie. Natomiast dzisiaj, na ten czas, obowiązek jest po naszej stronie. Trzeba protestować. Nic się nie może stać wbrew woli rodziców.
Obecnie ministerstwo prowadzi pilotażowe badania, które mają ustalić zapotrzebowanie na edukację seksualną w szkołach.
Rodzice zwracają uwagę, że nie zostali poinformowani o takich działaniach ministerstwa, a o badaniach dowiedzieli się dzięki mediom.
Komisja Europejska uważa, że przedłużenie programu pomocowego dla Grecji to najlepsze rozwiązanie dla tego kraju, dlatego nie dyskutuje o planie B.
Premier Grecji oświadczył tymczasem, że Ateny pracują nad nowym, uczciwym i wzajemnie korzystnym porozumieniem, ale nie pójdą na kompromis.
Wiceszef Komisji Europejskiej ostrzegł, że ważne jest, by Grecja nie zaprzepaściła tych osiągnięć i nie popadła w niestabilność finansową, bo to będzie mieć bardzo negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne.
Odrzucenie ultimatum Eurogrupy wywołuje spekulacje o możliwym wystąpieniu Grecji ze strefy euro.
Wystąpienie takie jest możliwe. Kwestia tylko, czy przyniosłoby to Grecji pozytywne skutki, mówi Łukasz Piechowiak, ekonomista.
Często powtarza się opinię, że gdyby Grecja wyszła ze strefy euro, powróciła do swojej waluty narodowej, czyli drachmy, to po początkowym trudnym okresie w konsekwencji jednak zyskałaby w długim terminie. To jest bardzo ryzykowne stwierdzenie, które może rzeczywiście mieć miejsce, gdyby taka sytuacja się wydarzyła, ale to wcale nie jest pewne. Wcale nie musi tak być. Może być taki scenariusz, że na przykład Grecja wyjdzie ze strefy euro, jej sytuacja jeszcze się pogorszy. Dlatego teza o tym, że wystąpienie Grecji nagle pociągnęłoby inne państwa za sobą i mielibyśmy taki efekt domina, żeby ona była prawdziwa.
W poniedziałek na spotkaniu ministrów finansów państw strefy euro Grecja podtrzymała swe stanowisko, że nie chce przedłużenia obecnego programu pomocowego.
Kraje Eurolandu dały Grecji czas do piątku, by wystąpiła o jego przedłużenie, które kończy się 28 lutego. W przeciwnym wypadku nie otrzyma dalszych pożyczek.
5 grudnia tego roku nastąpi beatyfikacja polskich franciszkanów, ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka, zamordowanych w 1991 roku w Peru.
Uroczystość odbędzie się w Chimbote, na terenie diecezji, w której posługiwali. Morderstwa Polaków dokonali bojownicy maoistycznego ugrupowania Świetlisty Szlak, mówi ojciec Jan Maria Szewek, rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów.
Pozostali Bogu wierni do końca i przykazaniu miłości, dlatego że zostali zabici za to, że głosili wiarę i także za to, że czynili miłość wobec tych ludzi, którzy zostali im powierzeni, ponieważ sami terroryści o tym powiedzieli, że przez ich działalność charytatywną powodowali usypianie tych ludzi, którzy nie chcieli się dołączyć do rewolucji, a takie jest zadanie naszych misjonarzy, żeby głosić Chrystusa słowem i czynem. Ci nasi współbracia właśnie tę misję wypełnili do końca.
Proces beatyfikacyjny polskich franciszkanów rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym w 1996 roku. Na ołtarze wraz z Polakami zostanie wyniesiony włoski ksiądz Alessandro Dordi, zabity kilkanaście dni później przez świetlisty szlak w tej samej diecezji. Będą to pierwsi męczennicy w historii Peru.
To były wiadomości w Radiu Maryja.